Tajemnice Pomorza.
W dzisiejszych Tajemnicach Pomorza poznamy historię nieruchomości, w których mieszkamy. Ale żeby o tej historii dowiedzieć się więcej, musimy sięgnąć do Księgi Wieczystej. Więc czym właściwie dziś jest Księga Wieczysta?
Księga Wieczysta zawiera informacje po pierwsze o właścicielach nieruchomości. No, pod pojęciem nieruchomość rozumiemy tutaj zarówno grunty i budynki. Może to być zespół gruntów lub zespół budynków albo pojedyncze. Oprócz tego mamy informacje w Księdze Wieczystej o ograniczonych prawach z nią związanych, na przykład jakaś służebność gruntowa czy ograniczenia sprzedaży oraz hipoteka, a także informacje na przykład o tym, jaki numer działki i takie ogólne. Natomiast Księga Wieczysta do niedawna, taka powojenna księga, była skoroszytem, teczką, która jakby zawierała właśnie wersję papierową tych wszystkich danych. Od pierwszej dekady XXI wieku następowało stopniowe przenoszenie wersji papierowych do systemu elektronicznego. I tak właśnie dziś to, co rozumiemy pod Księgą Wieczystą, pod którą dostęp jest jawny, to właśnie ta treść w systemie elektronicznym online, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. No ale sama księga jest instytucją znacznie starszą.
No właśnie, dzisiaj Księgi Wieczyste w formie elektronicznej, dawniej w formie papierowej. Jak stara instytucja to jest tej Księgi Wieczystej?
Początki ksiąg to są wszelkiego rodzaju rejestry nieruchomości. One wyglądały bardzo różnie w zależności od warunków lokalnych, państwowych. Początków takich szukalibyśmy przede wszystkim w krajach niemieckojęzycznych. To tam już takie najbardziej zbliżone formy. Natomiast na ziemiach polskich dzisiejszy system takich osobnych ksiąg prowadzonych dla każdej nieruchomości, on w zasadzie się nie pojawił do XVIII wieku, dopiero po rozbiorach, dlatego że w dawnej Rzeczpospolitej istniały takie tzw. księgi sądowe, które nie były ściśle rejestrami gruntowymi. One zawierały rejestr bardzo różnych czynności prawnych. To mogło być zarówno zakup, sprzedaż nieruchomości, zakup rzeczy, testamenty wszelkiego rodzaju i wpisy następowały chronologicznie. Nie było to w żaden sposób uporządkowane, aczkolwiek do tych ksiąg były załączane jakieś tam akta typu inwentarze, typu umowy oczywiście, no ale nie było to tak jakby uporządkowane, jak jest teraz. Można tylko dodać, że te księgi zawierały bardzo różne wpisy urzędowe, nieurzędowe. Zdarzały się tam twórczości artystyczne, czy uwagi, maksymy filozoficzne, czy nawet komentarze natury erotycznej. Takie również były. Aczkolwiek w Rzeczpospolitej były wyjątki. Jednym z tych wyjątków był chociażby Gdańsk. Tam już w 1357 roku zaprowadzono tak zwane księgi Erbbücher, które zawierały takie karty dla poszczególnych właśnie własności. Tam nie były to one tak rozbudowane jak współczesne, ale były tam podstawowe informacje, kto jest właścicielem, komu sprzedał. Te księgi właśnie były prowadzone od 1357 roku. Bodajże w archiwum są zachowane chyba najstarsze kopie z 1415. I te księgi stały się wzorem dla niektórych innych ostrzeków miejskich. Ja na przykład znam z Tczewa Grundbuch der Stadt Dirschau, księga gruntowa miasta Tczewa, gdzie najstarszy wpis pochodzi z 1580 roku. I ta księga również miała swoją jakby mapkę z zaznaczonymi nieruchomościami i karty dla poszczególnych nieruchomości, gdzie wpisywano głównie właścicieli, ewentualnie jakieś pojedyncze wzmianki o obciążeniach. I tą księgę prowadzono głównie do przełomu XVIII-XIX wieku. Ona straciła na znaczeniu, jak już został zaprowadzony taki poprzednik współczesnej Księgi Wieczystej. Jak on się już zaczął upowszechniać i pojawiać, to wtedy tam już ta księga nie była już prowadzona. W połowie XIX wieku tam pojawiały się ostatnie wpisy. Takim prekursorem były oczywiście Prusy. Pierwsza taka księga, takie można powiedzieć tej księgi współczesnej, księgi gruntowej, to był 1722 rok, ale to przez kolejne dziesięciolecia ten system się upowszechniał i księga miała znaczenie przede wszystkim dla hipotek, bo wpis, żeby był ważny, musiał być wpis do księgi, natomiast samo przeniesienie własności nie musiało być ujęte w księdze dla uznania zmiany właściciela. Wtedy jeszcze nie, to się nazywało tak zwane tradicjo. Można było to zrobić umową, aczkolwiek księga gruntowa w Prusach zyskiwała coraz bardziej na znaczeniu. Coraz bardziej. Nawet wydano przepisy. W 1783 rok właśnie uregulowano. Od tamtej pory tych ksiąg pojawia się coraz więcej. Na przełomie XVIII-XIX wieku już praktycznie prawie dla każdej nieruchomości one już zostają zaprowadzone. Dodam, że one początkowo nazywały się księgi hipoteczne, Hypothekenbücher. Potem pojawiały się nazwy Grund und Hypotheken, czyli gruntowe gruntowe, hipoteczne. Od początku XIX wieku głównie jest to nazwa Grundbuch, czyli księga gruntowa, tak my ją nazywamy. Powiem tylko jeszcze, że właśnie rozwiązania pruskie są dla nas o tyle ważne, że one wpłynęły również na inne państwa zaborcze, na inne systemy prawne i dla naszego terenu, czyli Gdańsku, Pomorze, no to one mają znaczenie, dlatego na nich właśnie najlepiej się skupić, bo one nam najwięcej powiedzą o tym, gdybyśmy chcieli sprawdzić tutaj historię.
Przeglądał pan takie księgi, rozumiem,
tak? Oczywiście,
i one
tak.
są pewnie bardzo uporządkowane, jak to pruskie.
One informują, mają jakby, są podzielone jakby na trzy sekcje plus strona tytułowa.
I o tym, jak one wyglądały, co w nich znajdziemy, jak są podzielone, jak ten pruski system wyglądał, to w kolejnej części opowiemy. Zapraszam po przerwie.
Tajemnice Pomorza.
Powracamy do naszych ksiąg wieczystych, zerkamy do przeszłości. O czym informują nas te prusko-niemieckie księgi gruntowe, o których dzisiaj rozmawiamy?
Właściwie to jest bardzo podobne do ksiąg współczesnych. Dowiadujemy się w pierwszym takim dziale, kto jest właścicielem. Każda zmiana właściciela, każdy skąd nabył, komu odsprzedał, na jakiej podstawie, wszystkie te informacje się znajdują. W starszych księgach zwłaszcza jest podane, czy to jest na przykład umowa, czy to są jakieś negocjacje sądowe, czy testament, czy może licytacja publiczna, tego rodzaju rzeczy. I to jest tak, i jest data dokumentu, to jest pierwsza sprawa, a po drugie data tak zwanej dekretacji, czyli ex decreto, kiedy ten wpis do księgi nastąpił. To jest właśnie ta jakby część własnościowa. Druga to jest, tak jak obecnie, ograniczone prawa rzeczowe, czyli służebność gruntowa, tego typu sprawy. Trzecia to jest popularna już hipoteka, ale to, co stare księgi gruntowe mają, to jest też strona tytułowa. I ta strona tytułowa troszeczkę wygląda inaczej niż we współczesnej. Ona zawiera opis majątku, na przykład mówi, że dana nieruchomość zawierała tyle i tyle hektarów, jeszcze nie, wtedy jeszcze murk, czy tam łanów, prętów ziemi. Takie i takie nieruchomości się na niej znajdowały.
I co ważne, musimy znać ówczesny system, bo ten system miar się zmienił.
Tak, oczywiście, tak, bo to łan, czy też włóka, hubę, morga, no to tłumaczyć nie trzeba, i pręt, czyli rutę. To są jakby te, których używa się na początku. Działalność gospodarcza, jaka tam była prowadzona, na przykład browar, gorzelnia, cegielnia. Bardzo tutaj właśnie cenne tutaj sprawy, możemy się z takiej karty dowiedzieć. Także jakieś transakcje, typu jeżeli jakieś poważne zmiany były w majątku, czy na przykład przekształcono dzierżawę dziedziczną we własność wolną. Także tego typu informacje się zawsze tam znajdują. Natomiast w 1872 roku dokładnie, jak powstaje Cesarstwo Niemieckie, następuje też pewna zmiana, czyli pojawiają się dodatkowe karty tabelaryczne, które są sprzężone z tak zwanym katastrem, i tam mamy już informacje o rodzajach gruntów, informacje o rodzajach budynków, czy to jest łąka, pastwisko, podwórze, jaki jest rozmiar, jaki jest podatek gruntowy. Tych kart tytułowych już potem coraz mniej sporządzano, albo w ogóle z nich rezygnowano, z tych opisów. Druga sprawa, że często już nie pojawia się odniesienie do konkretnego dokumentu, do umowy, testamentu, czy inwentarza, czy licytacji, tylko jest mowa o tak zwanym Auflassung, czyli oświadczenie o zbyciu własności, bo to było ważne, i tak zwany Eintragung, czyli wpis. To była właściwa data wpisu, taki odpowiednik tej dekretacji. Na początku jeszcze tych szczegółów mogło pojawić się więcej, ale potem z czasem tych szczegółów ubywało. Już na przykład nasze polskie księgi z czasów II Rzeczpospolitej, które kontynuują ten system prawny prusko-niemiecki, one już też zawierają dużo, dużo mniej informacji.
Czy każda księga gruntowa to taki fizycznie odrębny dokument? Czy jak weźmiemy tę księgę, to nam się wysypie mnóstwo załączników ze środka?
Właściwie to jest tak. Księga gruntowa, można powiedzieć, że to jest księga zbiorcza, bo zaprowadzono tak zwane tomy. Tomy obejmowały na przykład dane miasto lub miejscowość, wieś, na przykład obszar dworski, i one zawierały jakąś liczbę kart. W zależności. Mogło być na przykład 10, mogło być 20, różnie z tym bywało. Każda karta de facto była odrębną księgą wieczystą. Tak należało to traktować. Czyli na przykład mówiono tom pierwszy, karta pierwsza. I jeszcze mało tego, to nie jest wszystko, dlatego że do księgi gruntowej były załączone tak zwane akta. Nazywano kiedyś hipoteken akten, potem grunt akten, czyli akta gruntowe. I właśnie na podstawie dokumentów z tych akt urzędnik dokonywał wpisu do księgi wieczystej. I tam właśnie znajdujemy bardzo ciekawe, bo tam są kontrakty właśnie, czyli umowy, umowy, testamenty, jakieś oświadczenia, wypisy, wyrysy z katastru, czasem zdarzają się mapki, właśnie inwentarze, akta budowlane, może jakieś tam na przykład też odpisy z aktów zgonu. Znajdują się tam też czasem cenne unikaty. Na przykład jeżeli trafimy na jakieś akta XVIII-wieczne, ja do takich dotarłem, chociażby dla chat na tak zwanym Czyżykówku pod Tczewem, to tam były właśnie spisane dokumenty nadania przez szlachcica Wacława Bystrama, pisane archaiczną polszczyzną. Bardzo ładnie w ogóle z pieczęcią, ze wszystkim. Także naprawdę można tam znaleźć cenne dokumenty. Są one cenne pod względem historycznym. Na pewno oczywiście polecam je historykom jako źródła i powiem, że był taki znany historyk z Prus Zachodnich, nazywał się Franz Schulz. On stworzył kilka monografii powiatów, w tym tczewskiego, wejherowskiego, i on bardzo szeroko te dokumenty wykorzystywał. I to na przykład u niego można było się wielu ciekawostek dowiedzieć, których nie ma we wszystkich dokumentach. Nawet znalazł chyba w księdze czy w aktach wsi Krzywe Koło takie informacje, które odnosiły dany majątek gburski do czasów krzyżackich aż, bo nawet takie zapisy się znalazły w tych dokumentach, więc jest to niezwykle cenne.
Bardzo ciekawe, bardzo cenne i warte przejrzenia dokumenty. To są takie zwykłe księgi wieczyste, księgi gruntowe. Kto by się spodziewał? My kończymy dzisiejsze Tajemnice Pomorza, bo wprowadziliśmy trochę Państwa do tych właśnie dokumentów, ale to jeszcze nie koniec, bo w kolejnych Tajemnicach Pomorza opowiemy o tym, jak sprawdzić własną nieruchomość. Sprawdzimy, kto tu był wcześniej i postaramy się odtworzyć historię nieruchomości. Ale to w kolejnych Tajemnicach Pomorza.